na scenie, na której będzie się odbywał koncert. I oczywiście wystarczyło wyjść tylko już poza pomieszczenie sali, czyli opuścić własną strefę komfortu i pojawiła się trema, mimo że nie było publiczności. Ale mamy jeszcze tydzień, tak? Dopracujemy program.
Lepiej orientują w tym, co znajduje się w tym pokrowcu, bo każde dziecko ma pod opieką instrument dany i jest odpowiedzialne za ten instrument. Musi go rozłożyć na próbę, spakować po próbie czy po koncercie. Ja specjalizuję się w grze na flecie barokowym. Skończyłam studia w Akademii Muzycznej na flecie traversa, ale w zespole rozpoczynam naukę na flecie prostym i na instrumentach strojkowych. To było coś, co sprawiło, że ta muzyka po prostu zapadła mi głęboko w serce. To jest kornamuza tenorowa. Mamy cały konsort, dwa konsorty tych instrumentów. Sopran, alt, tenor i bas. I wspaniale brzmią, kiedy grają wszystkie razem w zespole. Tak brzmi kornamuza tenorowa. W środku ma stroik. To jest tenor. Tutaj mamy sopran. Nie, to jest alt. To mamy chrotte. To jest instrument średniowieczny. Dzieci potrafią na tym grać. Nie wiem jak, ale potrafią.
Pozytyw, który jest w naszym posiadaniu, został wykonany jako wierna kopia instrumentu pozostającego w zakonie klarysek w Starym Sączu, wykonanym przez księdza profesora Jana Chwałka. Jest to, można by powiedzieć, taki XVII-wieczny komputer muzyczny, bo w tej części piszczałkowej znajduje się około 1000 piszczałek. I on waży około ponad nawet 300 kg. Początkowo przy tym braku instrumentu myśmy jeździli z tym instrumentem po świecie. Instrument ten budził zawsze sensację, bo to jest jedyny taki instrument na świecie. To jest 45 lat, w związku z tym to jest szmat życia, szmat osiągnięć. Podczas tych 45 lat wykonaliśmy ponad 3200 koncertów. Z tego duża część poza Polską, podczas 123 tournée artystycznych po świecie. Tournée, tu już wspomniane, to może składać się z koncertu w trzech krajach, czterech krajach, a takich wyjazdów było sporo, na przykład Niemcy, Holandia, Belgia, Hiszpania. Ja miałem okazję spotkać się z moimi kolegami i koleżankami z klas liceum muzycznego z Łodzi, bo ja łodzianinem jestem z urodzenia. Robię w cudzysłowie w muzyce dawnej. W muzyce dawnej i widzę w oczach tych wszystkich ludzi, którzy w olbrzymiej większości są zawodowymi muzykami. Mówię tak, słuchajcie, co wam powiedzą następujące słowa? Korthold, Krumholt, Krotta, Kornamus. Ci na mnie wytrzeszczyli oczy. Ja mówię, kochani, to przyjmijcie do wiadomości, że to są nazwy instrumentów, które stanowią jakby prototypy współczesnego instrumentarium symfonicznego. A więc rozgorzała, powiedzmy sobie, taka dysputa. Więc po dłuższej dyskusji myśmy doszli do takich odkrywczych, w cudzysłowie, wniosków, że w tych czasach, kiedy myśmy chodzili do szkoły, to mówienie o muzyce dawnej, która w większości swojej jest ukierunkowana na religię, na Pana Boga, było nie po linii i nie na bazie, jak to się ówcześnie mawiało. W związku z tym mówiło się, no wiecie, była muzyka średniowiecza, była muzyka renesansu, ale tak naprawdę to muzyka się zaczynała od Bacha. I nas uczono, prawda, głównie tej historii muzyki od Bacha. Bylibyśmy tak samo mądrzy, w cudzysłowie, jak ci moi współkoledzy, gdyby nie to, że myśmy dostali się oboje na studia muzykologiczne na KUL, na którym to KUL-u ta muzykologia była ukierunkowana, prawda, siłą rzeczy na religię, na Boga, w tym kierunku. Żona była młodsza te parę lat, no ale... No i myśmy się zachwycili tą muzyką dawną, która odkryła nam ogromne piękno, jakąś wielką głębię, która pozwoliła się zachwycić tym, co tam jest zasklepione.
Mąż mówi, że na KUL-u zafascynował się muzyką dawną i to chyba naprawdę zrobiło na niego wrażenie, dlatego że on do momentu, do kiedy nie przyszedł na studia, to był pochłonięty muzyką rockową. No, to był Członek mnóstwa zespołów rockowych, które w tym czasie działały w Polsce. Także to jest, nawet na KUL-u też prowadził zespół rockowy. Także nikt nie wierzył, jak przedstawiał się potem kolegom, że on się zajmuje muzyką dawną, to po prostu nie wierzyli, bo to było, nie wiem, on miał długie włosy dotąd.
Osobą zauroczoną była żona, że ja byłem wtedy wykładowcą na muzykologii. Ja, między nami mówiąc, nie miałem trochę czasu, trochę tak jeszcze tak się na to krzywiłem. No gdzie? Na wsi. Dla mnie łodzianina tu to była kompletna wieś. Gdzie to jest możliwe, żeby tu stworzyć coś rzeczywiście fajnego, pięknego i tak dalej? Niemożliwe. To też i w ogóle, prawdę mówiąc, między nami nie chciało mi się tutaj przyjeżdżać. No ale małżonka oczywiście miała siłę przekonywania i raz, drugi, piąty zacząłem tutaj przyjeżdżać i ku mojemu zdziwieniu zaobserwowałem, że ja zaczynam te dzieci, już może nie tę muzykę, bo to jeszcze nie było to, co jest dziś, prawda? Że ja te dzieci zaczynam naprawdę lubić. Dla ich dziecięcości, dla ich otwartości, dla ich braku jakichś schematów, powiedzmy, myślowych, które nas, dorosłych, niestety obowiązują.
Szybko osiągnąć sukces. Jak się, no to już dzieci ładnie śpiewały, już wystąpiły na jakiejś akademii w Domu Kultury tutaj. Pojechaliśmy nawet do Opola, koncert dla PKS-u, tam pamiętam mieliśmy.
Do
Opola Lubelskiego. No i tak już pięknie śpiewały i nie było gdzie wystąpić więcej, więc ja pamiętam, napisaliśmy list z Witkiem na festiwal do Zielonej Góry, że my byśmy chcieli z dziećmi tam wystąpić. Bo w tamtych czasach nie było żadnych festiwali dla dzieci też, ani młodzieży. Jeszcze nie było organizowane, bo to było jakiś początek lat 70. I otrzymaliśmy odpowiedź, że no niestety, że tak, no nie możemy wystąpić. Ale w bardzo szybkim czasie nagle się okazało, że kuratorium lubelskie zorganizowało taki pierwszy przegląd tutaj obok w Opolu Lubelskim. Więc my się szybko przygotowaliśmy jakieś tam utwory, pojechaliśmy na konkurs i dostaliśmy pierwsze miejsce. I to było w 78 roku. No i od tamtej pory już jakoś poszło do przodu.
Następnie zaproszenie z Belgii z takiego sławnego festiwalu muzycznego w Nerpelt. No i tam myśmy pojechali również i zajęliśmy również pierwsze miejsce. W 79.
Byliśmy pewni.
Ale w 78 byliśmy na festiwalu
w Kielcach.
Taki wielki, chyba nawet do dziś jest, harcerski festiwal kultury młodzieży szkolnej. I tam byliśmy z tym samym repertuarem, z tymi samymi dziećmi, które rok później zajęły pierwsze miejsce i tam nam nie przyznano nic, zupełnie nic. Pojechaliśmy do tej Belgii, tam pierwsze miejsce wśród zespołów z całego zgoła świata. To jak pojechaliśmy na następny raz na ten sam festiwal, z tym samym repertuarem, z tymi samymi dziećmi, to był wybuch jak Etna, wybuch entuzjazm. Co to za wspaniała sprawa. I oczywiście pierwsze miejsce, nagrody i takie i owakie. No, w związku z tym to kamyczek do ogródka ówczesnych, prawda, obyczajów. No bo główną sprawą było to, że myśmy byli z kulu. No jak można w kraju ówczesnym nagrodzić kogoś z kulu? No nie można, no to się nie da.
Ale prawda? To jeszcze tu powiem, że zanim pojechaliśmy do tej Belgii, już jak otrzymaliśmy zaproszenie, wysłaliśmy swój akces tam do festiwalu, że chcemy wystąpić i widocznie, no nie wiem w jaki sposób, ale dowiedział się o tym ktoś w Ministerstwie Kultury i Sztuki, pan do nas zadzwonił, właśnie do mnie. Jakim prawem państwo się zgłosiliście do Nerpelt? I ja mówię, no bo chcemy jechać, ale ja wam zabraniam. A my pytamy, a dlaczego pan? Ja wtedy, wie pani, człowiek młody to jest odważny, prawda? Więc ja pytam, a jakim prawem pan mi nas zna, że pan mi będzie zaprowadził? A on mi odpowiada, bo wy nie reprezentujecie poziomu odpowiedniego, żeby wyjechać za granicę. Ja powiem, co pan powie? To i tak pojedziemy. I pojechaliśmy, proszę panią. To było 79, a w 84 roku ten sam pan zaprosił nas na Zamek Królewski do Warszawy i wtedy zaproponował nam, że on by bardzo chciał, żebyśmy występowali w jego agencji koncertowej i żebyśmy jeździli z tym naszym zespołem po świecie, reprezentując jego. No ale wtedy ja mu przypomniałam ten jego telefon sprzed 5 lat i powiedzieliśmy, że dziękuję bardzo. Daliśmy sobie radę i dam sobie dalej.
Oczywiście przychodziły kolejne zaproszenia i kolejne sukcesy.
Nie chcieliśmy emigrować, prawda? Dlatego tu jesteśmy, ale po prostu chcieliśmy dać dzieciom też coś przeżyć pięknego, zobaczyć.
Chodziłam do przedszkola i przyszła pani Danusia. Wówczas jeszcze nie wiedziałam, że to jest pani Danusia, w dwóch kucykach i prowadziła rytmikę, przesłuchania. I po tych przesłuchaniach mama zaczęła przeprowadzać mnie na zajęcia choralne. I właściwie nie pamiętam już, jak to było nie przychodzić tutaj, bo całe moje życie jest związane z zespołem. Oczywiście była po drodze jedna szkoła, druga, były studia, natomiast jakby główny motor życia był tu i studia najpierw muzykologiczne, a później fletowe w Akademii Muzycznej. Po studiach wróciłam tutaj do pracy. Tutaj również kształciły się moje dzieci. Nadal są w zespole. Joanna Szafran-Biały. Tak się składa, że wszystkie moje koleżanki, kolega, pracujemy tutaj i wszyscy byliśmy członkami zespołu. Ja byłam od roku 80. Do tej pory z krótką przerwą na studia. Wcześniej oczywiście jako uczennica, jako członek zespołu i teraz jako nauczyciel fletu. Fajnie nam się tu pracuje, dlatego że znamy się od dziecka, dbamy o etos placówki, o to, co wypracowane zostało przez moje koleżanki, czyli osoby, które współtworzyły zespół Scholares i Chór Szczygiełki. Placówka nazywa się Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ale jest to wersja jakby oficjalna, natomiast my używamy nazwy Chór Szczygiełki albo Scholares.
Nazywam się Anna Karwat, jestem nauczycielem emisji głosu, ale również dyrygentem chóru. Pracuję i z dziećmi, i z młodzieżą, prowadząc chóry i zajęcia indywidualne z emisji głosu. Teraz jestem nauczycielem, jestem pracownikiem jakby w Chórze Szczygiełki, ale ponieważ moja przygoda zaczęła się tutaj bardzo dawno temu, to chyba nigdy nie traktowałam tego jako pracę, tylko bardziej jako taką kontynuację tego, co zaczęło się, kiedy miałam 6 lat. Uciekłam mamie, bo mama nie wiedziała, że poszłam na przesłuchanie z koleżanką, która zabrała mnie spod bloku. Mama doszła, jak już byłam w środku i coś tam śpiewałam, czy klaskałam, już nie pamiętam. Nic poza muzyką nie dawało mi takich emocji, takich uczuć. To czas podróży, odkrywania, poznawania, czyli coś wspaniałego, ale to też czas takich dużych wyrzeczeń, ponieważ nasi znajomi spędzali czas na podwórku, a my ćwiczyliśmy, ćwiczyliśmy, ćwiczyliśmy.
Maciej Stachyla. Tak naprawdę to nie byłem zachęcony, tylko byłem tak naprawdę zmuszony przez to, że moja starsza siostra też należała do tego zespołu. Moja mama wymyśliła sobie, że ja też będę do tego zespołu chodził. Na początku niechętnie, ale potem już coraz chętniej i tak się stało, że zostałem w tym zespole aż 14 lat, więc nie był to już potem przymus, tylko już mi się to podobało coraz bardziej. Tak się składa, że tutaj w zespole też prowadzimy zajęcia z dziećmi, ucząc właśnie gry w takich zespołach rockowych i na instrumentach rockowych. Także też tutaj uczę na co dzień.
Ja się nazywam Asia Stachyra. W zespole tak naprawdę byłam kilkanaście lat. Do tej pory jeszcze jestem związana, cały czas też pracuję tutaj z moim mężem, którego poznałam właśnie w zespole. Tak, więc od roku jesteśmy zatrudnieni i właśnie pracujemy z dziećmi. Natomiast studia były niemuzyczne, bo studiowałam matematykę. Ale w trakcie tych studiów poszłam jeszcze do szkoły muzycznej w Lublinie na śpiew solowy.
Nazywam się Kaja Wysmulska i byłam w zespole od 8 roku życia. To było marzenie mojej babci i tak była urzeczona całą historią zespołu. Zmusiła mnie do tego. Rozkochałam się jak najbardziej w zespole, w muzyce, w ludziach, którzy nas otaczali. Cóż, muzyka jest piękna i była dla mnie też wyjątkowa i taka, no to było dla mnie coś, co dawało mi taką satysfakcję, że jestem wyjątkowa też wśród rówieśników, dlatego że większość moich znajomych kompletnie nie wiedziała, co to jest i dlaczego takie w ogóle, co to za instrumenty, co ja robię.
Niektóre są z wyglądu współczesne, niektóre nie. Ten na przykład wygląda jak wręcz jakiś wschodni. Bęben duży, oczywiście ma dużo niższy dźwięk, bardzo często wykorzystywany w muzyce średniowiecznej, w tańcach.
W Polsce w ogóle nikt wcześniej nie wytwarzał takich instrumentów. Jeden z niewielu w Europie to był w mieście Celle w Niemczech. Tam myśmy pojechali i kupili. Kto dał pieniądze na to komukolwiek i w PRL-u? Najpierw to były żmudne lata zbierania tych pieniędzy, koncertowania za pieniądze i tak dalej, i tak dalej.
Zwróciliśmy się do ministra z prośbą, że prosimy go, żeby kupił dla nas takie instrumenty. No kwartet tam fletów, parę instrumentów. Nie dostaliśmy odpowiedzi, ale 20 lat później, 20 dokładnie, otrzymaliśmy nagle w grudniu, chyba 10 grudnia, bardzo dużą kwotę pieniędzy, którą mamy wydać do końca grudnia. Wtedy wsiedliśmy z mężem w samochód, w Malucha jeszcze. Pojechaliśmy do Niemiec i kupiliśmy te instrumenty, które nam pomogły, ale w międzyczasie przez te 20 lat kupowaliśmy. Co rok lub co dwa lata jakiś jeden instrument podczas kolejnego wyjazdu. Oszczędzało się pieniądze, więc kupić najpierw krumhorn sopranowy, 500 marek kosztowało. Ale jak kupiliśmy krumhorn basowy, kosztowało 2000 marek, to za to można było kupić samochód. To tego już nikt nie rozumiał. No ale no cóż mam zrobić? No, żyliśmy w takich czasach, że po prostu tylko dzięki naszej pracowitości, oszczędności umieliśmy to kupić.
Dlaczego to jest takie wielkie halo? Dlatego, że takie coś, jak myśmy zrobili w tym Scholares Minores pro Musica Antiqua, wymaga niezwykłej pracy. tak od nas, jak i oczywiście od dzieci i młodzieży, które w tym zespole są. Do dzisiejszego dnia odbyliśmy 123 podróże zagraniczne po całym świecie, włącznie z Australią, z Japonią, z USA, Kanadą, Meksykiem, Ekwadorem i oczywiście Europą całą, wszędzie wzbudzając niesamowite zainteresowanie, bo zespół dziecięcy, bądź co bądź, no dziecięco-młodzieżowy, nie z żadnej szkoły muzycznej, nie z żadnej akademii, w tych wszystkich dziwnych fachach muzycznych, bo to trzeba tak powiedzieć, że każdy instrument to jest oddzielny fach. Znakomicie muszą śpiewać, bo prawda, nie ma innej opcji. Znakomicie muszą grać na tych dziwnych instrumentach, o których mówiłem i o których nawet muzycy profesjonalni nie słyszeli, a co dopiero wziąć go do ręki i grać, prawda? Trzy muszą tańczyć dawne tańce. To nie ma nic wspólnego ze współczesnym, powiedzmy sobie, tańcem. I jeszcze jedna sprawa. Muszą prezentować etos ówczesnych czasów, czyli zespół cech. Na przykład nie pozwalały damie schylić się, jak prawda opuściła chusteczkę. Od tego był szarmancki młody człowiek, który podbiegał i jej wręczał tąże chusteczkę, prawda, bo tak wymagał ten etos. My byliśmy pionierami tego sposobu prezentowania tej muzyki dawnej. Przysłowiowo rzucało na kolana tych wszystkich ludzi, którzy...
Były to dzieci ładnie ubrane, które się uśmiechały, dla których nie było widać, że ta muzyka jest jakimś wysiłkiem. Umiały wszystko grać, śpiewać z pamięci, więc to wszystko było naturalnie lekkie. My na wyjazdy już po tych długich próbach nawet nie braliśmy zeszytów z nutami, bo one wszystko miały to w głowach opanowane i w związku z tym mogły się na tej scenie naprawdę bawić.
Nazywam się Weronika Biały, mam 23 lata i od, mogę powiedzieć, prawie 20 lat jestem członkiem chórów i zespołu Solares Minores, bo mama przyprowadziła mnie tutaj no, dokładnie 19 lat temu. Mama jest nauczycielem fletu prostego. Sama od dziecka też jest członkiem zespołu, także u nas to rodzinne, bo moja dwójka młodszego rodzeństwa również należy. No i dzięki temu mam teraz otwartą drogę do kariery muzycznej. Należę do Lubelskiej Orkiestry Muzyki Rozrywkowej, która powstała w tym roku. Zazwyczaj z każdego konkursu przywozimy coś. Głównie to są pierwsze miejsca. Dla tych momentów warto naprawdę ciężko pracować i śpiewać.
Wyjazdy najwięcej nas nauczyły tak naprawdę. Przed każdym wyjazdem są ustalane sekcje, to znaczy każdy, kto bierze udział w wyjeździe, jest za coś odpowiedzialny. Jest sekcja krawiecka, gdyby, nie wiem, odpadł komuś guzik w stroju, muszą być osoby, które się tym zajmą. Jest sekcja do noszenia instrumentów takich najcięższych, sekcja żywieniowa, bo teraz w zasadzie więcej już zespół lata, natomiast parę lat wcześniej te podróże były tylko autobusami, były to bardzo długie podróże, w związku z czym musieliśmy przygotowywać posiłki po drodze i do tego też była sekcja porządkowa.
Jest sekcja wideo, czyli zajmuje się jakby czasem wolnym w autobusie.
Sekcja reklamowa.
Tak, reklamowa.
Sprzedawanie płyt, ale najbardziej chyba upragniona sekcja dla maluchów to była sekcja do całowania. Chodziły w skład tej sekcji dzieci najmłodsze, które no nie mogły być ani w sekcji krawieckiej, ani w tych, które wymagały pewnej odpowiedzialności. To były dzieci, które kiedy dawaliśmy upominki gospodarzom lub otrzymywaliśmy od nich, to one występowały i wręczały upominki i oczywiście całowały się. To była sekcja do całowania. Każdy musiał mieć jakieś zadanie na wyjeździe. Ja pamiętam z dzieciństwa punktualność. Myśmy się bali spóźnić na próbę nawet 2 minuty, bo byliśmy pociągani do odpowiedzialności. Odpowiedzialność, to co Justynka powiedziała, współpraca i etos pracy.
Pan Witek zawsze powtarzał, jak przygotowywaliśmy się do jakiegoś konkursu czy występu, jeśli będziemy umieć na 120%, to jest szansa, że wykonamy to na koncercie poniżej setki. Czyli musieliśmy być zawsze super przygotowani, bo wiadomo, dochodzi stres, dochodzą emocje. Także na pewno takiej ciężkiej pracy zostaliśmy tu nauczeni. Myślę, że każdy z członków ma to samo. Teraz jak jesteśmy ludźmi dorosłymi, mamy dzieci, tysiące rzeczy na głowie, to jednak potrafimy się bardzo dobrze zorganizować.
My wyjeżdżaliśmy w tamtych czasach bardzo dużo i najczęściej mieszkaliśmy u rodzin. W związku z tym wymagano od nas absolutnie wzorowego zachowania. To było coś, na co zwracali uwagę, na najmniejsze jakby niedociągnięcia. Przed każdym wyjazdem mieliśmy zebrania i tłumaczono nam patologicznie wręcz, co można, czego nie wolno. Musieliśmy znać podstawowe słówka w danym języku, w zależności od tego, do jakiego kraju jechaliśmy, i byliśmy z tego rozliczani. Były nawet egzaminy w autokarze ze znajomości podstawowych zwrotów, bo musieliśmy się dogadać z tymi ludźmi, bo w ogóle nie wchodziła w grę sytuacja, że moglibyśmy się zamknąć w pokoju, nie mówić nic.
W Polsce w niektórych krajach widziano bardzo niewiele. Niektórzy jeszcze myśleli tak jak przysłowiowe niedźwiedzie na ulicy, to myślę, że tak nas w dużej mierze postrzegano. I zawsze mówiono nam, że my, mimo że mali, że z małego miasteczka, jesteśmy ambasadorami polskiej kultury. I to było gdzieś tak głęboko siedziało w nas, że my musimy zachowywać się wzorowo, bo my pokazujemy, że Polska jest cudownym krajem, że ma tradycje, że ma grzeczne dzieci, które wiedzą, jak się mają zachować.
Myśmy raz mieli koncert na Wawelu, to było zjazd ministrów edukacji. No i po koncercie w tej głównej sali tronowej zaproszono nas na kolację. Ci wszyscy zagraniczni ministrowie siedzieli w części restauracji, a my z dziećmi, z młodzieżą w drugim. I w pewnym momencie ja zauważyłem, że ci wszyscy ministrowie tak patrzą na nas z takim zdziwieniem pewnym. Po jakiejś tam dłuższej chwili podszedł do mnie kelner i mówi: panie, co to za dzieci? To jakieś inne dzieci. Ja wtedy dość rozrywkowo powiedziałem: tak, panie, bo to są dzieci eksportowe. On nie wiedział, czy się śmiać, czy nie, bo ja to powiedziałem z poważną miną, ale myśmy tak odstawali od, powiedzmy sobie, sposobu zachowywania się dzieci w restauracji. Trzeba dodać, że myśmy byli w strojach średniowiecznych, renesansowych, i nawet te małe damy, że tak powiem, jadły tak, jakby były na dworze, czyli wyprostowanej, powiedzmy sobie, no tułów, prawda, żadnych tam ruchów, jakby były w dalszym ciągu tymi księżnymi dworkami, powiedzmy, hrabinami i tak dalej, na dworze, gdzie trzeba to wszystko jeść z gracją, prawda? Trzeba nadać tym prostym czynnościom rys piękna. I to, wydaje mi się, że nam się udało zaszczepić. Danuta Danielewicz, założycielka wszystkiego od Adama i Ewy, magister muzykologii, i ja, jej skromny mąż, Witold Danielewicz, również magister muzyki i doktor psychopedagogiki. Dlaczego ja się zabrałem nagle za psychopedagogikę? Właśnie z tych powodów, z tego oddziaływania przyczynowo-skutkowego tej dawnej kultury na współczesne ich życie. Napisałem książkę zatytułowaną Nie ma dzieci niezdolnych muzycznie.
Misiu, czy możesz mi podać książkę?
Proszę bardzo, Misiu.
Mój mąż to jest miś brązowy, a ja jestem miś mały. Mój miś jest jednym z największych kolekcjonerów misiów w Polsce. W tej chwili posiadamy w zbiorze naszym około 1350 misiów, które przyjechały z całego świata.